Jak osiągnąć stan wyzwolonego ducha? Mówiliśmy, iż człowiek się składa z ducha, duszy i ciała. Ten werset podstawowy, ja teraz już przypomnę, jeszcze raz, 1 Tesaloniczan, 5 rozdział i wiersz 23. 1 Tesaloniczan, rozdział 5 i wiersz 23. Stronica 1280. I wiersz 23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Kochani, wiemy, że rzeczą najwłaściwszą jest znaleźć odpowiednią, prawdziwą diagnozę swojego stanu. Czy to chodzi o nasze zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, czy to chodzi o stan budynku jakiegoś, czy jakiegoś urządzenia, czy mostu na przykład. A więc największy problem postawić właściwą, prawdziwą diagnozę. I musi to uczynić specjalista. Prawda? Dlatego, gdy ktoś chce zbadać swoje ciało, to nie będzie szedł na Politechnikę Krakowską, prawda? Natomiast, gdy będzie chciał zbadać most, to nie będzie szedł do psychiatry. A więc trzeba pójść do odpowiedniej osoby. I ponieważ człowiek ma zdolność samorefleksji, ma zdolność samookreślania, ponieważ człowiek jest istotą myślącą, taką go Bóg stworzył, też człowiek, gdy patrzy w siebie, to swoje stany rzadziej rozumie, częściej czuje. Czuje swoje stany, ale ich nie rozumie. I wtedy poszukuje. Poszukuje właściwej diagnozy. I najczęściej ludzie bez diagnozy żyją, nie rozumiejąc swojego stanu. Żyją, czując, prawda, i tylko drogą empiryczną, drogą doświadczeń, drogą przeżyć, drogą rzucania się w lewo, w prawo, kontaktów takich czy innych sposobów, metod, aby się zaspokoić. I w jakiejś części się zaspokoi, ale gdzie indziej znów nie jest tak, jak być powinno. I tak ten człowiek przez całe swoje życie się szamoczy. I stąd bogactwo dla naszej literatury, w ogóle dla sztuki, bogactwo naszego ludzkiego życia. I te właśnie stany, najczęściej patologiczne, są dobrym tworzywem dla ludzi pióra. Okazuje się, że ludzie pióra z rzeczy dobrej, pozytywnej nie mają dobrego tworzywa. Ale gdy jest jakaś sprawa patologiczna, wtedy też i dobre tworzywo mają dla swojej twórczości. A człowiek dostarcza bardzo, bardzo wiele negatywnych przejawów swojego życia ludzkiego i stąd jest człowiek jest dobrym tworzywem dla sztuki. Ale w końcu my nie żyjemy po to, by nas opisywać. Nie żyjemy po to, by eksperymentować. W końcu mamy jedno życie. Dany dzień przeżywamy tylko raz w życiu. Dany okres naszego życia jest tylko jedyny, niepowtarzalny. I my tak wiele czasu zużywamy. A czy ten czas czasami nie jest marnowany? Jest różnica między zużywaniem czegoś, a marnowaniem czegoś. Jaki jest z tego pożytek? Cośmy przeżyli, cośmy zużyli. I stąd wydaje mi się, że najpewniejszą rzeczą jest od razu przyjść do właściwej osoby, by ona postawiła właściwą diagnozę. I oczywiście, według mnie, najlepiej jest przyjść do Stwórcy, do tego, który uczynił człowieka, stworzył go na własne wyobrażenie, na własne podobieństwo. I on wie, jakim jest człowiek. Mówi nam prorok Izajasz, że on mieszka bardzo, bardzo wysoko. W światłości nieprzystępnej, mówi nam Nowy Testament, mieszka nasz Bóg. Ale on widzi wszystkie sprawy człowieka. Oczywiście, ktoś powie, no tak, ale ja bym do niego poszedł, tylko że ja nie wierzę, że Bóg istnieje. Więc odpowiadam, nie masz do kogo pójść. Jeśli nie uznajesz, iż Bóg, Stwórca, Bóg, który jest Ojcem, tym, którzy do Niego przychodzą. Jeżeli Go nie uznajesz, to nie masz do kogo pójść. I będziesz całe życie eksperymentował i albo rozczarowany będziesz z tego życia odchodził, albo do końca zbuntowany. Z tym, że wieczność, bo każdy człowiek, gdy umiera, staje właśnie, to jest próg wieczności, przechodzi do wieczności i tam już wie, jak wygląda rzeczywistość, a dla niego właściwie już jak wyglądała rzeczywistość, którą mógł poznać i przeżyć w swoim czasie. A więc odrzucanie Boga jest największym głupstwem, jakie człowiek może zrobić. Oczywiście, że moje te zdania nikogo, kto w takim stanie istnieje, nie przekonają i nie zachęcą wcale. Ale ja to muszę powiedzieć, abyś dokładnie, po polsku, wyraźnie to usłyszał. To jest największe głupstwo. W Biblii jest powiedziane, głupi rzekł w sercu swoim, nie masz Boga. Głupi, to znaczy nierozsądny. Znaczy człowiek nawet w swojej mądrości, w swojej wiedzy, ale i zarazem w swoim uporze powie, że nie ma Boga. Bo Boga poznać można. Można Go poznać na podstawie Jego stworzenia, na podstawie Jego dzieł. I oczywiście jest to poznanie bardzo fragmentaryczne i powierzchowne. Najlepiej Go poznać bezpośrednio, na osobistej audiencji. I to jest możliwe. Możliwe szczególnie teraz, gdy żyjemy w okresie łaski, od czasu wylania Ducha Świętego na tę ziemię. A więc już przeszło 19 wieków. Ten czas osobistej audiencji istnieje. I nie potrzeba szukać, wertować książek, jeździć do ludzi tu i ówdzie. Nie potrzeba. Można już tu, w tej chwili, w swoim domu, tutaj w tej kaplicy, można go przeżyć właśnie dzisiaj. Mieć osobistą audiencję. I właśnie Stwórca, On wie najlepiej, z czego jesteś stworzony. Jak jesteś, jak jestem, jak jesteśmy zbudowani. I co potrzeba, co potrzeba uczynić, by wyzwolić nas z naszej deformacji. Deformacji duchowej. Czego potrzeba? I On, oprócz tego, że wie, jacy jesteśmy i czego potrzeba, On jeszcze może jest w stanie tę deformację w naszym życiu usunąć. I pozwólcie, że w tej chwili omówimy pierwszy punkt. Jak osiągnąć stan wyzwolonego ducha? Pierwszy punkt. I nazwałem go tak. Przyjęcie Bożego życia. Później podam termin nowotestamentowy, biblijny termin. Najpierw ten termin ukryłem właśnie pod takim określeniem, pod takim zdaniem. Przyjęcie Bożego życia. I w podpunkcie A dowiemy się, jaki jest stan człowieka, zanim przyjmie Boże życie. Otwórzmy list do Efezjan, rozdział 2. List do Efezjan, rozdział 2. Stronica 1262 i pierwsze trzy wiersze. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłu. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Zwróćmy uwagę na pierwsze słowa tego rozdziału. I wy umarliście. Umarliście. Tu chodzi o stan poprzedni tych ludzi, do których pisze apostoł Paweł. A więc ci ludzie byli martwi. Martwi dlaczego? I to jest powiedziane. Z powodu, przez upadki i grzechy. Słowo upadek w języku biblijnym znaczy utracenie Bożego życia. Znaczy wieczne, raczej stan odłączenia, wewnętrznego odłączenia od Boga. Adam właśnie i Ewa, gdy upadł w grzech, To znaczy stracił z Bogiem prawdziwy kontakt. I dlatego Bóg musiał człowieka wypędzić ze swojej społeczności, bo nie mogłoby nic grzesznego koegzystować, przebywać razem z Bogiem. Jest to stan śmierci, śmierci duchowej. Bóg powiedział do Adama, że dnia, którego będziesz jadł z tego drzewa wiadomości dobrego i złego, tego dnia umrzesz. A Adam żył jeszcze chyba 930 lat, prawda? A więc umarł. Tego dnia umarł. Lecz umarł duchowo. Nie umarł fizycznie. Jeszcze fizycznie nie umarł. I właśnie człowiek, który w takim stanie żyje, trzymając ten drugi rozdział, otwórzmy czwarty wiersz tego samego listu. Czwarty rozdział, ale wiersz 17-18. To więc mówię, zaklinam na Pana, byście już więcej nie postępowali jak narody, jak poganie postępują w próżności swego umysłu, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Paweł pisze o narodach, o poganach, którzy nie znają Boga. Umysł ich jest przyćmiony, umysł ich jest próżny, marny lub pusty, to słowo może znaczyć, najpierw marny, potem pusty, i są dalecy od Bożego życia. I to spowodowane jest zatwardziałością ich serca. Pomyślmy przez chwilę. Dalece od Bożego życia. Umysł jest próżny, przyćmiony. 19 wiersz powiada, iż tworząc własne życie, tworzą je na miarę przytępionego umysłu. A więc oddają się rozpuście, dopuszczając się wszelkie nieczystości z chciwością. A więc człowiek, który nie ma w sobie Bożego życia, jest oddalony od Bożego życia, mając umysł przytępiony, próżny, tworzy to życie również zdeformowane na miarę swojej deformacji. Bóg takim człowieka nie stworzył, jakim się człowiek rodzi. Bóg stworzy człowieka doskonałego, a człowiek się rodzi już niedoskonały i ta jego niedoskonałość spowodowana jest brakiem Bożego życia w nim. I wracając do drugiego rozdziału listu do Efezjan, zwróćmy uwagę, drugi wiersz, w których niegdyś chodziliście. A więc martwy człowiek, martwy dla Boga, dla spraw Bożych, chodzi, żyje. Słowo chodzić w greckim znaczy codzienne, zwyczajowe czynności. A więc nasze codzienne, zwyczajne życie. I chodziliśmy wtedy według czego? No, na miarę naszego umysłu próżnego i przytępionego. A więc według modły tego świata. Mieliśmy za przedmiot naśladowania, za naszego przywódcę, za naszego Pana, władcę, który rządzi w powietrzu. A to jest duch, osoba duchowa, który teraz działa w synach opornych. Zwróćmy uwagę. Ci ludzie, którzy są bez Bożego życia, mają jakąś dziwną skłonność do oporu wobec Bożego życia i Bożych spraw. I wolą namiastki tego życia. Ci ludzie wolą mówić o Bogu, niż przyjąć samego żywego Boga i tę rzeczywistość, którą Bóg daje. Ci ludzie wolą mieć religię niż życie. Chrystus nie przyniósł religii. Chrześcijaństwo prawdziwe nie jest religią, jest życiem. Z Chrystusem, według Bożej woli. Ci ludzie wolą mieć formy nabożeństwa. Nie chcę używać słowa liturgia, bo to greckie słowo znaczy służba Boża. Ale formy nabożeństw, które ich będą zaspokajać na miarę ich wewnętrznego życia. Ale ponieważ są dalece od Bożego życia, też nic dziwnego, że i mają opór do Bożego życia, więc też nic dziwnego, że tworzą sobie substytuty Bożej obecności, Bożego życia. I trzeci wiersz powiada, że ci ludzie mają swój też i mały mikroświat, a więc żyją w porządliwościach swego ciała, a więc poddają się, są porządliwość, ma to negatywne u nas znaczenie, ale po grecku ono znaczy pragnienia ciała, potrzeby naszego ciała. I oczywiście, gdy te potrzeby zaspokajamy w niewłaściwy sposób, w niewłaściwym czasie, to one są złe, bo czynią krzywdę komuś, czynią krzywdę nam. Nawet gdy ktoś nadmiernie spożywa pokarm, prawda? To robi sam sobie krzywdę i zębami własnymi kopie grób, jak to mawiają niektórzy. A więc chcę pokazać, że każda potrzeba naszego ciała, ale właśnie bez panowania nad nim, bez wyższego celu, jest tą pożądliwością. I właśnie wtedy w tym mikro swoim świecie żyją. Oczywiście muszą swoje potrzeby zaspokajać. Ulegają woli ciała i zmysłów. Czy to jest naturalne? Tam gdzieś brzęczy, tam gdzieś błyska w naszym komputerze wewnętrznym, prawda, że potrzebna jest taka, potrzeba jest taka, potrzeba jest taka i my reagujemy, zaspokajamy, pędzimy, bo instynkty w nas działają. Oczywiście, że to jest duże uproszczenie. Oczywiście, że można byłoby te sprawy rozwijać, omawiać różne typy ludzi i tak dalej. Ja mówię w dużym uproszczeniu, bo przecież ten temat ma tylko mieć około 60 minut. Ale resztę możemy sobie przecież sami dołożyć. I ja wszystkie rzeczy uwzględniam w tej chwili, ale niestety tylko w sobie i nie omawiam w szczegółach. Więc apeluję o dobrą wolę, gdy chodzi o słuchanie mnie w tej chwili. Po prostu nie mogę się na ten temat już dłużej rozwodzić, a w końcu nasza inteligencja nam może przyjść z pomocą. I naturą tych ludzi, takich ludzi, nas w takim stanie, jest gniew. Jest gniew. I oczywiście to też jest pewna taka kondensacyjna prawda. 1 Koryntian, 2 rozdział, myśmy ten 2 rozdział często cytowali sobie, ale on teraz w tym kontekście nam to dalej nas poprowadzi, coś nam powie. 1 Koryntian 2, 14, stronica 1227. Jest tam właśnie mowa, iż człowiek w takim stanie, nazwany został tutaj człowiekiem zmysłowym, człowiek duszewny, mówiliśmy, tam jest psychikoi po grecku, a więc człowiek duszewny, żyjący duszą, nie przyjmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Dlaczego nie przyjmuje? Bo są dla niego głupstwem. Nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Ja to w ciągu tych wykładów często omawiałem i w różnych konfiguracjach ten temat, ten tekst używałem. No i dlatego też i teraz nie mogę się znów powtarzać. A więc człowiek psychikoi, duszewny, tu zapożyczam z języka rosyjskiego, oni mają takie określenie. On do spraw duchowych, hoi pneumatikoi, ludzie duchowi, on tych spraw duchowych nie przyjmuje. Są dla niego głupstwem. I wyjdzie z takiego nabożeństwa i powie, o czym oni mówili. Przecież tam tylko Biblię i Biblię. Pawła i Jezusa cytowali. A całe bogactwo literatury w ogóle jakby nie znali. No właśnie byśmy skończyli z tą literaturą, żeśmy wreszcie odnaleźli to, co jest najlepsze. Bośmy studiowali, bośmy czytali. I stwierdziliśmy, że to jest upracowanie tylko ciała i to jest tylko gmeranie w skorupkach po orzechach, wcześniej już wyjedzonych. A myśmy akurat trafili na księgę, gdzie są już same pełne orzechy i tylko się skorupka odrzuci i ma się to jądro, które można zjeść. Wyłuskany orzech, który można wyłuskać i spożyć. I właśnie staliśmy się fanatykami jednej księgi. Staliśmy się również fanatykami jednej osoby. Dlatego, żeśmy trafili wreszcie na to, czego żeśmy szukali. I ten człowiek nie będzie mógł poznać, bo są jego głupstwem. I nic dziwnego, bo są duchowo rozsądzane. Zaś człowiek duchowy, 15 wiersz, rozsądza wszystko. I sprawy duszewne rozsądzi, i sprawy duchowe rozsądzi. Sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Dlatego, że jest podobny do wiatru. Coś narodziło z ciała, jest ciałem. Coś narodziło z ducha, jest duchem. Czytaliśmy, mówiliśmy. Trzeci rozdział Jana, chyba 8 wiersz. A więc, gdy ktoś to poznał i rozumie, to też nie dziwi się temu, co powiedział kiedyś Pan Jezus. Mateusz 8:22. Mateusz 8:22. Pójdź za mną, a umarli niechaj grzebią umarłych swoich. Stronica 1036, Mateusz 8:22. Był człowiek, który chciał iść za Jezusem, ale wcześniej musiał sprawić pogrzeb swemu ojcu. I Jezus wtedy właśnie mu rzekł takie dziwne słowa. Słowa wręcz filozoficzne. Pójdź za mną, a umarli, niechaj grzebią umarłych swoich. Oczywiście Jezus tego nie wyjaśniał. Miał czas. Dla tych, którzy wytrwają przy nich, on przygotował etapy wyzwolenia ich ducha. Jeśli ten uczeń dotrwał, to potem go spotkamy i w następnych punktach naszego dzisiejszego wykładu spotkamy go też i w następnych miejscach przeżyć z Bogiem. Przeżyć w wyzwalaniu jego ducha. Ale na tym etapie miał zostawić ludzi zajętych własnymi sprawami, bo umarli mają się zajmować swoimi sprawami, a żyli mają pójść za Chrystusem. Piotr i inni, Lewi, Mateusz, zostawili wszystko i poszli. Poszli za Jezusem. To nie byli mistycy, a to byli ludzie aż zanadto konkretni. Dopiero potem się stali zrównoważeni. Jan 5 rozdział, 25 wiersz. Jan 5 rozdział, stronica 1142. Może wiersz 24, powiem 25. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. I patrzmy teraz w tekst. Samo słuchanie nie daje tyle, co patrzenie również w tekst. Słowa zaprawdę były takim zwrotem retorycznym, które zwracały uwagę na ważność wypowiedzi. Kto słucha mego słowa, to jest czwarty, słucha. I co robi z tym słowem? Albo je odrzuca, jak ta gleba twarda, utwardzona, albo wierzy. Jeśli odrzuca, no to wiadomo, że to słowo nie przyniesie mu żadnej korzyści, jak lekarstwo, które wylewamy do zlewu. Ale jeśli przyjmujemy, wierzy, ma żywot wieczny, nie będzie miał kiedyś, gdy. Nie, już ma. Już ma. I właśnie tylko chrześcijanie na miarę apostolską, na miarę przeżyć apostolskich, mają pewność zbawienia. I to jest dobry test. Gdy ktoś jest bardzo blisko praw biblijnych, albo was przekonuje, zapytajcie go, a czy pan, czy pani ma pewność zbawienia? Teraz, że pani już teraz jest zbawiona. I to od razu ten test wykazuje, że co dany człowiek myśli i kim jest. Sprawdźcie to przy najbliższych okazjach. Kto słucha i wierzy, ma żywot wieczny. Jan w swoim liście, są odnośniki Ewangelii i też w liście, 5 rozdział 1 listu Jana, na ten temat wiele pisze, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny i tak dalej. I nie stanie przed sądem, lecz, uwaga, co się stało z nim? Przejdzie z śmierci do żywota, tak? Słucham? Przeszedł. Czas przeszły i dokonany. No kiedy przeszedł? Przecież jeszcze nie umarłem. Właśnie. Tu chodzi o coś innego. O śmierć duchową. Śmierć naszego ducha. To znaczy śmierć naszego ducha. Odłączenie naszego ducha od Bożego życia. I on w nas egzystuje, ale nie ma kontaktu z Bogiem, nie żyje dla Boga. Ale właśnie gdy ktoś słucha Bożego Słowa i wierzy, ma żywot wieczny, ten już przeszedł śmierć do żywota i już egzystuje, już żyje, już się rozwija właśnie dzięki temu życiu. I Pan mówi dalej, że zbliża się godzina, owszem, już nadeszła. Kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Bardzo ważne miejsce. Godzina już nadeszła. Nie chodzi tu o czas zmartwychwstania. Tu chodzi o coś bardzo ważnego. O coś, co się teraz dzieje. Kiedy umarli, usłyszą głos Syna Bożego. I którzy żyć będą? Słucham? Tam jest powtórzone. Ci, co usłyszą. Nie wszyscy widocznie usłyszą. Skoro jest to powtórzone, że ci, co usłyszą, będą żyć. Ci, co nie usłyszą, nie będzie bodźca, który by ich pobudził do nowego życia. I stąd wielu słucha. i kilku usłyszy, a inni słuchając nie słyszeli. Znam ten werset? Słuchając uszami nie słyszeli, bo serce ich było zatwardzałe, zapieczone, buntownicze, kontra Bogu ustawione. I nie usłyszeli. A więc jeżeli słyszysz w sobie, że to, co jest teraz zgłoszone, jest prawdą, to, co czytasz w Biblii, jest prawdą, wiedz, że jako martwy duchowo, jako ten umarły duchowo, usłyszałeś i możesz żyć. A jeśli słuchasz cały czas i czekasz, kiedy się skończy, albo za chwilę wyjdziesz, to szkoda, bo to słowo zostało na zewnątrz, a szkoda, bo mógłbyś z niego skorzystać. Można by jeszcze podać dwa takie przykłady, ale ja tylko podam wersety, nie będę ich czytał już. 2 Tymoteusz 5:6. Bo ta, która grzeszy, za życia już jest umarłą. Tak brzmi ten werset. Za życia już jest umarłą. Z powodu grzechów swoich. Chodzi o pewne kobiety, które były chrześcijankami, prawda, ale zresztą pan może sobie to zobaczyć. Objawienie, 3 rozdział 1 wiersz. Objawienie Apokalipsa 3:1. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I teraz co zrobić? Co zrobić, by przyjąć Boże życie? Objawienie 3:1. Co zrobić, by przyjąć Boże życie? I właśnie jest taki kapitalny przykład. Otwórzmy, jeżeli ktoś pisze B, podpunkt B, nawrócenie. Nawrócenie. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, rozdział 9. Sądzę, że wszyscy, którzy tu są obecni, znają to miejsce, to wydarzenie. Nie będę je czytał w całości. Ale otwórzmy, zanotujmy sobie, załóżmy kartką. Jeżeli ktoś tego nie zna, sobie, żeby sobie mógł w domu spokojnie przeczytać. 9 rozdział Dzieje Apostolskich. Jest tam mowa o pewnym młodym człowieku, absolwencie ówczesnej uczelni, której rektorem był Gamaliel, znany mędrzec żydowski. Imię tego młodzieńca był Saul. 1 wiersz. On dyszał jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim. Czemuż dyszał? Gdy chodzi o charakter, to był pasjonat. Jeżeli on się za coś brał, to z całą pasją. Na trzeźwo, ale z całą pasją. I ponieważ on kochał Boga Izraelskiego, kochał religię mojżeszową, że tak powiem krótko. I gdy widział heretyków, odszczepieńców, a nim właśnie byli chrześcijanie wtedy właśnie w tych pierwszych latach po wniebowstąpieniu Chrystusa, więc on całą swoją pasję, cały swój charakter, całe dobro, które w nim było, nakierował przeciwko tym odszczepieńcom, heretykom, by ich wyplenić, dlatego że to dobro, wiekowe dobro oni kalali. I stąd krok był do morderstw. Najgorszy rodzaj nienawiści to nienawiść religijna. Tak twierdzą socjologowie. To jest najgorszy rodzaj nienawiści. Nienawiść religijna. I to są właśnie najtrudniejsze problemy. Problemy religijne. Cała pasja człowieka wtedy się wyładowuje. I ten człowiek się otwiera. On dyszał groźbą i chęcią mordu. Zwróćmy uwagę. Dobry człowiek. A jednak w takim kierunku i do takiego stopnia się rozwinął i udał. No więc spowodował, że otrzymał listy polecające, dalej jest opisane. W jakim celu? By mężczyzn, kobiety więzić i przyprowadzać do Jerozolimy. I robił tak. Wcześniejszy rozdział 8 właśnie nam opisuje wydarzenie, gdy Saul zgodził się z zabójstwem Szczepana, pierwszego męczennika. Był tym młodzieńcem, który przewodził tej grupie egzekucyjnej. I właśnie Paweł już na swoim koncie miał tego rodzaju sprawy. I więzienia się już przez niego zapełniały. I co się nagle stało? Dalej jest opisane nawrócenie apostoła Pawła. A ja polecam je do osobistej lektury. Teraz licząc, że my to wszyscy znamy. Kto nie zna tego miejsca. Otwórzmy teraz Ewangelię według Mateusza, rozdział 16. To będzie łącznik między tym, co mówiliśmy teraz, a tym, co powiemy za chwilę. Mateusz 16, rozdział, ta ilustracja będzie dla nas łącznikiem między tymi dwoma podtematami. Stronica 1048, 13 wiersz, 16 rozdział Mateusza. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I Jezus mu odpowiedział: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I wiersz 21. Od tej pory zaczął Jezus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia z martwych powstać. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Sądzę, że wszyscy znają to miejsce, dlatego czytałem trochę szybciej. I przyjrzyjmy się. W jednej chwili, w jednej rozmowie, dwie diagnozy o jednym Piotrze. Jak nazywamy taki stan człowieka, który w jednej chwili jest podwójny? Schizofrenikiem. Ma dwie osobowości. Jest to duchowy schizofrenik. W tej chwili rozmyślałem tak krótko, prawda, bo właśnie ostatnio się dowiedziałem o pewnym objawieniu, jakie Bóg dał pewnym duszpasterzom, ludziom, małżeństwu, którzy się zajmowali ludźmi z różnymi zależnościami duchowymi, psychicznymi. I właśnie Bóg objawił przy pewnym przypadku schizofrenii pochodzenie tej schizofrenii, że nie zawsze to jest uszkodzenie mózgu. Czasami są to dwie demoniczne osobowości, gdy ta właściwa osobowość człowieka jest szczątkowa. I taki stan wtedy pochodzi od nawet poczęcia, jeśli nie od dzieciństwa. Może na ten temat kiedyś zrobimy sobie też wykład, abyśmy mogli schizofrenikom, których jest wiele wśród ludzi żyjących wśród nas, a nawet i wielu potencjalnych schizofreników żyje, abyśmy ludziom mogli pomóc w sposób duchowy. Jeśli ktoś ma mózg uszkodzony, to potrzebny jest dar uzdrawiania. Jeżeli jest ktoś właśnie w uzależnieniu, jak mówiłem, od tych dwóch obcych osobowości, jest tu potrzebna służba wyzwolenia. Potrzebna jest służba wyzwolenia i readaptacja. Tak na marginesie właśnie o tym pomyślałem w ciągu tych kilku sekund. I spójrzmy właśnie na Piotra, który w jednej chwili otrzymał pochwałę i naganę. Chciałbyś takim być człowiekiem? Chciałbyś takim być człowiekiem? Żeby już ciągle być nawet siebie niepewnym? To jest duchowa schizofrenia. Dlatego musimy mieć nową osobowość, inną osobowość. Osobowość duchową. Osobowość Chrystusa. Mamy dorosnąć do wymiarów pełni Chrystusowych. Piotr jeszcze takim nie był, mimo że już z Jezusem chodził przeszło 3 lata. Takim jeszcze nie był. Potem Piotr się stał scalonym jednym człowiekiem. Nie tamte dwie osobowości. Nie. Nie Piotr Szatański, nie Piotr Niebiański. Nie. Piotr, który właśnie Chrystus został wykształtowany w pełni. Takim go Piotra przedstawiają nam później Dzieje Apostolskie. A teraz przyjrzyjmy się. Wszyscy mają usta otwarte, nie wiedzą, co powiedzieć o Jezusie. Bo mówią, co prawda, jedni za Chrzciciela, za Eliasza, a on dalej patrzy na nich wyczekująco, patrzy i widzą, że źle mówią. No ale co poradzą, jak tak im się wydaje, no? Bo płasko patrzą na Jezusa. Płasko go widzą. Nagle Piotr ma wnikliwość i wyskoczył, prawda, jak z karabinu maszynowego, wystrzelił całe to zdanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I sam się dziwi, skąd to się wzięło. No ale dzięki temu, że był bystry, szybki, prawda, więc wystrzelił. Bo gdy pomyślał, co ja bym do takiej głupca mówił, przecież to poczekam, a ktoś inny powie. Ale właśnie dzięki temu, że Piotr taki był, wystrzelił.
O, jesteś błogosławiony, Szymonie. Tobie nie ciało i krew to objawiły, ale Ojciec mój ci w niebie, który jest w niebie, objawił to. Wewnątrz tam cię olśnił, twój duch nagle wyskoczył, wystrzelił i ty się wypowiedział. Tak, to jest prawda, prawda duchowa. Nie syn cieśli, nie wspaniały prorok, ale właśnie Mesjasz oczekiwany. No i teraz Jezus właśnie z nimi rozmawia, mówi o tym, że na tej opoce, na tym wyznaniu, na tym zdaniu wypowiedzianym, nie na Piotrze, to jest też błąd późniejszy teologiczny. Ty jest Chrystus na tej opoce, ktokolwiek widzi, wierzy i wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, to jest opoka, to jest fundament, na którym jest zbudowany Kościół i ten człowiek jest do Bożego ciała włączony. I Piotr potem też i z tych kluczy skorzystał. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich i 10 rozdział Dziejów Apostolskich. Te dwa klucze Piotr użył. Ale dalej. I właśnie Pan Jezus mówi, że będzie cierpiał i tak dalej. Piotr tak sobie kombinuje i myśli. I po co to wszystko? Przecież ja mu poradzę. Ja mu poradzę. Jak on nie pójdzie do Jerozolimy, to minie święto i bez problemu Jezus będzie cały rok przed nami. Nie? Takie proste. No więc wziął go na stronę i go upomina. Miej litość nad sobą. Nie przyjdzie to na ciebie, nie martw się. Ja ci poradzę. I w tym czasie słyszy, idź precz ode mnie szatanie. Jak już to można być z jednej strony błogosławionym, a z drugiej strony szatanem? Tak, to jest odpowiedź. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Pomyślmy, zastanówmy się nad słowem myślisz. Myślenie. Przecież to jest dowód naszego człowieczeństwa, prawda? Już starożytni filozofowie właśnie uchwycili się tej zdolności człowieka do myślenia. I możemy myśleć po Bożemu i po diabelsku. Po ludzku możemy też myśleć. W tym przypadku Piotr myślał po ludzku, z litości. Ale to było akurat myślenie zbieżne z myśleniem diabelskim, bo diabeł by też chciał, żeby Jezus ominął Jerozolimę, bo wtedy też i nie zapłaciłby za nas. Ale już się koło toczyło. Jezus musiał umrzeć. Musiał. Toczyło się koło. Jezus by mógł przeszkodzić. Właśnie gdyby skorzystał z ludzkiej myśli Piotra. I właśnie nasze myślenie na bazie naszej duszy coś się rozgrywa. Albo nasza dusza, nasze emocje, nasza koncepcja, prawda, dochodzi do głosu, albo duch człowieczy przynosi nam Bożą wolę. Jeśli przynosi nam duch człowieczy, duch Boży, wykrzykniemy boską opinię, boskie zdanie wykrzykniemy, objawione przez Boga. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I z nas to jest błogosławieństwo. Gdy z kolei nawet nie poczekamy na inspirację naszego ducha, tylko tak od razu, co sobie tam, prawda, nam przyjdzie, wymyślimy w ramach naszej osobowości i wypowiemy, to się okaże, że to jest takie właśnie niezgrabne, takie jakieś, no, wręcz diabelskie. Spójrzmy, to jest Piotr przed pięćdziesiątnicą. Ten Piotr się jeszcze zaparł Pana Jezusa. Ten Piotr jeszcze poszedł ryby łowić, bo uznał, że ten nowy zawód, który miał przez 3,5 roku już jest nieaktualny i znów poszedł ryby łowić. Ten Piotr dopiero po pięćdziesiątnicy stał się jak trzeba. Gdy się całkowicie zintegrował i gdy tę ludzką osobowość, a też i tę osobowość taką, no, bosko-ludzką, prawda, taką odrzucił zupełnie, stał się zupełnie całkowicie zależny od Boga. Pozwolił, by Duch się tego napełnił, pozwolił Duchowi Świętemu przez siebie mówić i Piotr już teraz był ostrożny. I gdy właśnie drugi rozdział Dzieł Apostolskich, gdy on właśnie do tego ludu głosił kazanie, to nie to, co sobie sam przygotował, bo jeszcze nie zdążył. To chwilą jeszcze był w strachu i trząsł portkami, prawda, przed tym ludem, który był przed nim i pozamykali wszystkie drzwi i siedzieli. Drugi rozdział, pierwszy rozdział, drugi o tym nam mówią, Dzieł Apostolskich. To Piotr nagle otwiera drzwi, inni wychodzą i Piotr głosi. Z inspiracji Ducha Świętego. Lud wychodzi do przodu. 3000 ludzi wychodzi. I Piotr się już nie boi. Ale słucha, co oni mówią. I daje im odpowiedź. To właśnie jest ten klucz, który użył. Drugi rozdział 38-39. Ten Piotr jest ostrożny teraz. Idzie do kościoła na modlitwę i patrzy o jakiś żebrak. I mówi: Janie, nie masz pieniędzy, to może weź tam pożycz, albo to wiesz co, ja ci przyniosę jutro. Ale Piotr słucha, co Pan mu mówi. A Pan mówi: Piotrze, a Piotr może już wcześniej czuł, że coś w nim tak się tam przygotowuje, coś tam się podłączyło, prawda? I coś tam w nim działa, pracuje, czuje jakąś moc. Spojrzał i nagle wie, przychodzi mu myśl, Boża myśl. Piotrze, daj mu zdrowie w moim imieniu. I Piotr pochodzi i mówi: nie mam srebra i złota, ale co mam, to ci daję. Piotr już wie, że ma. I co? I wstał. Czy to nie był Piotr zintegrowany z Bogiem zupełnie? Jedność Boga z Piotrem zupełna? I tak obserwujemy Piotra właśnie do 13 rozdziału Dziejów Apostolskich, to widzimy. Zupełnie innego Piotra. Albo rozdział 10. Ta rozmowa, prawda, z Bogiem, gdy się wzdragał jeść rzeczy te nieczyste, a potem i tak dalej. Zachęcam. 10 rozdział Dziejów Apostolskich ciekawy jest. Ja już kończę. O Piotrze. I dlatego, kochani, my w naszym życiu powinniśmy się teraz zastanowić, na jakim jesteśmy etapie. Jakim jesteśmy dzisiaj. Tu właśnie mam taki diagram. Trzy koła. Jedno duch, dusza i ciało. Są to równe koła o jednakowym promieniu, średnicy. Jest to człowiek zrównoważony, chrześcijanin zrównoważony. Gdy duch człowieczy, dusza i ciało są w jednakowych proporcjach. I właśnie Duch Święty pragnie wytworzyć w naszym życiu symetrię, równowagę dla Bożej chwały, a też dla naszej pełni. Efezjan 4:24 powiada, że mamy się oblec w nowego człowieka stworzonego według Boga. Efezjan 4:24. Tam wcześniej jest mowa o zawleczeniu starego człowieka, o odnowieniu duchu umysłu i potem obleczenie nowego człowieka. To jest ten nowy człowiek, zrównoważony, stworzony według Boga. Bośmy się urodzili według naszych rodziców, według rodzaju ludzkiego, według Adama i Ewy, żeśmy się urodzili. Jacyś tacy, jacy jesteśmy, prawda? I cóż poradzimy? Ale właśnie przez nowe narodzenie jest szansa, że każdy z nas będzie jednakowy. Nie zewnętrznie, wewnętrznie. Będzie zrównoważony. Człowiek stworzony według Boga. I wszystko się właśnie integruje, łączy, scala, zlewa w Chrystusie Jezusie. Nie ma Greka, nie ma Rzymian, nie ma Żyda. Nie ma wolnego, wolnego, nie ma mężczyzny, niewiasty. Wszystkim jest Chrystus we wszystkich. To jest to całkowite scalenie niejako naszych osobowości. Mówię niejako, bo jeszcze żyjemy na ziemi. A więc pełna równowaga. Aby z nas wydobyć całą, pełną naszą osobowość. Bez żadnej deformacji naturalnej. I to jest możliwe. Takim się stał apostoł Paweł. I po to, żeby takim mógł być, to musiał mieć przeżycia. By jego duch został zbawiony. 9 rozdział opisuje nam Dzieje Apostolskie. Jego dusza była bardzo rozwinięta, dlatego że był pasjonatem dla sprawy, które się poświęcał, sprawy żydostwa, był pasjonatem. Był wykształcony, był emocjonalnie dobrze ustawiony i miał też silną wolę, żeby dobrze działać. Znamy go. Ale ciało jego z kolei otrzymało bodziec, otrzymało policzkowanie stałe, aby czasem nie urosło. Aby czasem się z nim coś nie stało. I stąd ciało jego musiało być utrzymywane. To jest 2 Koryntian 12 rozdział, jak ktoś tego nie zna. 2 Koryntian 12 rozdział, od początku to sobie może poczytać. I ciało jego było cały czas policzkowane, prosił, żeby to odeszło od niego, ale Pan mówi: nie, bo właśnie cała moja pełnia, moja moc się objawia właśnie w takiej sytuacji. I Bóg wtedy dba o naszą równowagę, jeśli tylko pozwolimy Bogu w nas stworzyć człowieka stworzonego według Boga. No tu mam innego chrześcijanina. Chrześcijanin cielesny. 1 Koryntian, rozdział 3 i wiersz 1. 1 Koryntian 3:1. Do was nie mogę mówić jako do duchowych, lecz jako do cielesnych. Bo się nawzajem kąsacie. Uważajcie, byście się nawzajem nie strawili, jeśli tam sobie z nich drwi apostoł Paweł. To właśnie w tym miejscu. A wcześniej Paweł pisze o człowieku duchowym i człowieku duszewnym. To wcześniej drugi rozdział, tam sobie można poczytać. Używam tego terminu duszewnym, on jest bliski greckiemu, psychikoi, I to jest termin w języku rosyjskim, funkcjonuje, duszewny. U nas nie ma i stąd tam jest, że człowiek zmysłowy, ale lepiej oddaje właśnie człowiek duszewny oryginałowi. Tam właśnie cielesny chrześcijanin żyje według duszy i ciała. Jego duch jest taki od sobie, prawda? Od nawrócił się, od coś z Bogiem przeżył i to już mu zostało, to mu wystarczy. A reszta to tak sobie, tak się ustawia, prawda? I to jest taki, wielu takich chrześcijan właśnie żyje i to jest etap dla wielu, wielu chrześcijan, jeżeli na nim pozostali. I taki właśnie chrześcijanin będzie miał kłopoty. Przez całe swoje życie będzie się borykał z różnymi problemami. I 1 Koryntian 3,15, ciekawe miejsce, 1 Koryntian 3,15 właśnie mówi o człowieku, którego budowa spłonie. Cały dom, który budował, duchowy dom, nagle pewnego dnia doświadczenia, bo wszystko będzie przez ogień wypróbowane, spłonie. Lecz on sam nie spłonie. On sam będzie zbawiony tak jednak jak przez ogień. A więc jak głownia wyrwana z ognia. Właśnie jak pogorzelec się znajdzie w niebie. Cokolwiek robił przez swoje 45 lat życia duchowego tej ziemi, runęło. Szczątki tylko przyniósł, prawda, i się dowlógł do Królestwa Bożego, przyjęli go. Ale co budował na marno? Tam była słoma, siano, drewno, a tam miały być właśnie drogie kamienie. Właśnie ten trzeci rozdział 1 Koryntian, to tam sobie całą tą historię można przeczytać. Bazuje on na swych ambicjach, szuka prestiżu u ludzi, pochwał, zadowolenia z siebie. Jeśli tego nie osiąga, to jest głęboko rozczarowany i zrezygnowany. Ot, nieszczęśliwy kaznodzieja i pastor. Gdyby właśnie chciał, żeby go wszyscy chwalili, żeby wszystkim dogodził, gdyby właśnie chciał, aby ambicje go były zaspokojone, to jest nieszczęśliwy człowiek. Szkodzi owcom i sobie. Żaden pasterz. I chrześcijanin też. Każdy chrześcijanin. Tutaj jest opisany właśnie w tym fragmencie i to, o czym mówimy. Wtedy są w zborach różnego rodzaju rozterki, kłótnie, obmówiska, kąsania, podchody, podjeżdżania. Och, różne takie rzeczy, które, prawda, wydawałoby się, że nie powinno być, ale są. Dlatego, że to są karzełki duchowe. Karzełki duchowe. Mają mocne ambicje, wygórowane ambicje, intelekt albo emocje rozbudowane, prawda, i ciało też, niczego sobie, a duch, o taki karzełek tam sobie jakoś egzystuje, grunt, że są zbawieni. I przyjdą, i będą zbawieni, ale to będzie nędzne widowisko, gdy tam przyjdą, anioły będą stali, prawda, i tak będą patrzeć na nich, a ci tak będą szli, prawda, tak zawstydzeni, tam jest napisane zawstydzenie odniesie, zawstydzenie, nie będzie szedł, prawda, triumfalnie, z nim cała jego budowla przyjdzie, tylko będzie zawstydzony. Czytajcie ten 1 Koryntian 3 rozdział, to jest fantastyczne miejsce o tym zawstydzeniu. No, tutaj mam chrześcijanina innego, jakiś dziwny stwór. Bo spójrzcie, dusza taka maleńka, ciało też, ale duch taki wielki, ogromny, ogromniasty ten duch. Podanie do tych dwóch, tylko że jakiś przerywany. Cóż to się stało? Jest to chrześcijanin rozumowo-mistyczny, chrześcijanin o mistycznym usposobieniu. Jest niebezpieczeństwo właśnie dzisiaj, gdy niektórzy chrześcijanie chcą pożenić, szczególnie dzisiaj, bo chodzi o powszechność, a to było zawsze, gdy chcą pożenić właśnie ideę religii wschodu z chrześcijaństwem. I właśnie wtedy mogą wpaść w takie coś. Chrześcijanie rozmową mistyczny o mistycznym usposobieniu. Pozornie typ ten zajęty jest, zaabsorbowany jest sprawami niebiańskimi. Koło ducha jest przerywane, ponieważ on nie jest pewny swych przeżyć i niebiańskiej rzeczywistości. Jest to pseudoduchowość i często używa swych religijnych przeżyć jako okazji do uniknięcia, podjęcia czy podejmowania odpowiedzialności w sprawach ziemskich. A więc buja w obłokach. Zajęty jest bytem i niebytem, prawda? Wszystkim jest zajęty sprawami duchowymi. I stąd się niezbyt trzyma ziemi. Ot tak, żeby tylko przeżyć, żeby zarobić na kawałek chleba, żeby jakoś tą żonę czy dziecko utrzymać, prawda? Ale to wszystko go tak nie interesuje. On ma takie wielkie sprawy do rozważenia. On wręcz ten świat zbawi, prawda? I cały czas wydawałoby się, że taki wspaniały człowiek skupiony, taki melancholijny, skłonny do medytacji, skłonny do rozmów, tak wiele czyta. Wydawałoby się, że człowiek naprawdę, ale no coś tam, jakoś takie, prawda, jakby między palcami to przechodziło wszystko. Co tam jest? W czym rzecz? Właśnie to jest ta pseudo-duchowość. I to grozi. Grozi szczególnie ludziom, którzy liznęli co nieco z Bożej prawdy, z Bożej rzeczywistości, ze spraw duchowych, ale nie wytrwali w prawdzie. Jeśli w prawdzie nie wytrwali, może niektórym to właśnie grozić. Tu jest chrześcijanin inny. Intelektualista albo uczuciowiec. To zależy, prawda? No ale niechaj będzie, że intelektualista, bo tak właśnie w tej książce, z której to brałem, było napisane. Intelektualista, a więc człowiek, który troszczy się o swoje życie, to psychiczne, to znaczy o swój intelekt. Prawda? I jeżeli coś słucha, to musi mieć też, prawda, jakąś podmiotę dla swojego umysłu. To nie może być takie głupie, takie zwyczajne i prostackie. To musi być coś, co by łaskoczy jego intelekt. Dlatego, że on to bardzo rozwinął w sobie. No i ten człowiek oczywiście zapomniał zadbać o swoje ciało, no bo to mu się wydaje mało istotne w tej chwili, a też o sprawy duchowe, jeżeli oczywiście jest chrześcijaninem. W angielskim języku chrześcijanin znaczy chrystusowiec, uczeń Chrystusa. U nas chrześcijanin niestety tego nie znaczy, bo słowo chrzest nam cały czas miesza to pojęcie. A więc dlatego też Anglicy używają born again Christian, prawda? A więc chrześcijanin na nowo narodzony. I stąd ja mówię słowo chrześcijanin o takim myśle. On się na nowo narodził, ten chrześcijanin, ale takim pozostał w fazie swojego duchowego rozwoju. Człowiek ten preferuje rozum w poznawaniu Bożej rzeczywistości. Czuje się na tyle mocny, że kwestionuje sprawy, których nie rozumie. Na ogół właśnie mają problemy, gdy chodzi o dary Ducha Świętego, o chrzest Duchem Świętym, o inne języki. To w ogóle uważają, że to są jakieś takie rzeczy, którym lepiej, bo tego nie można po prostu zrozumieć. I nic dziwnego, gdy ktoś mówi innymi językami, rozum nie przyswaja, prawda? I ten rozum już nie jest w stanie znieść tego. Jest za mało pokorny. Społeczność z Jezusem jest wezwaniem dla abdykacji, ustąpienia z tronu intelektu tego człowieka na rzecz Ducha Świętego i Bożej mądrości. Należy podporządkować umysł myślom Chrystusa, a wtedy Bóg może wykorzystać potencjalne możliwości całej naszej istoty. Tu mam natomiast chrześcijanina, który akurat jest przeciwieństwem tamtego. Chrześcijanin, który lekceważy intelekt. O, uczyć się nie potrzeba, nas Chrystus uczy. Mamy Biblię, to jest najlepsza księga, po co książki czytać i się do biblioteki zapisywać, prawda? Ten człowiek bardzo silnie ma rozwinięte życie duchowe. On przeżył chrzest Duchem Świętym, dar Ducha Świętego, zna Boże Słowo, głosi, świadczy, w ogóle jest bardzo taki dobry chrześcijanin, ostry chrześcijanin, wspaniały, dobry brat. No też i o swoje ciało umie zadbać, prawda, bo przecież musi mieć dużo siły, aby tę całą siłę duchową, ten parament, prawda, spożytkować. Ale mówi, no ale uczyć się, nauka od Boga odprowadza i lekceważy wtedy intelekt. Takich ludzi było wielu i się czasami jeszcze dzisiaj zdarzają, chociaż bardzo rzadko, tak by trzeba było szukać ze świecą. Ale jeszcze do niedawna, ja pamiętam, lat temu 20, to takich ludzi spotykałem i nawet do mnie przychodzili, czy ja też muszę studiować, też jeszcze teologię, czy ja muszę studiować. No powiedziałem, że muszę, bo akurat Bóg mi kazał, więc musiałem pójść, no co miałem zrobić biedny. No i wtedy właśnie ten chrześcijanin ma wielki cel, lecz małą mądrość. I tu można przyrównać Piotra i Pawła. Z tym, że czasami ta sytuacja nie jest zawiniona. Czasami ona nie jest zawiniona. Po prostu no, człowiek takim jest. Jeżeli był rybakiem jak Piotr, prawda? Już nie mógł iść na studia. No i ile mógł, tyle zrobił, ale takim został. No dobrze, że u nas jeszcze można było, prawda, jak ktoś chciał, to robił, już mając lat 40 kilka, robił szkołę średnią, prawda? A potem jeszcze można i studiować, jeżeli ktoś ma chęć. Znam takiego pastora, który mając rodzinę, wiele dzieci, pracę zawodową, zbór i jeszcze robił szkołę średnią. Pełne poświęcenia. Zbór nawet go zwolnił specjalnie no, dwa razy w miesiącu, prawda, że mógł się uczyć, że mógł chodzić i egzaminy zdawać. Bo zborowi zależało, żeby mieć pastora, który skończył szkołę średnią, a wcześniej nie mógł, akurat była wojna i różne inne sytuacje z tym związane. Okres powojenny, potem odbudowa i tak dalej. Ale to mogą być sytuacje niezawinione. Ale ten człowiek sam się dokształca. I sam rozwija to, czego nie mógł z różnych względów. I stąd, jak mówię o Piotrze, niczego negatywnego o nim nie chcę powiedzieć. Ale Piotr to sam z wielkim szacunkiem przecież wymienia w swoim liście. Chciałem otworzyć, ale może zostawię. I właśnie mówi, że Paweł napisał wiele trudnych słów, które ludzie nieumiejętni, a u nas jest niewykształceni, przekręcają. Słowo niewykształcony, po prostu ludzie, którzy nie rozumieją spraw duchowych. Nie są przygotowani, żeby to zrozumieć. Paweł miał wielki umysł. Feliks powiedział, że wielka nauka go już od rozumu odprowadza, tego Pawła. I stąd Piotr mówi z szacunkiem. Tam są słowa trudne do zrozumienia. Niektórzy przekręcają je dla własnej zguby. Odnajdźcie to miejsce i podam za chwilę. I stąd, kochani, taki człowiek ma wielką moc, jak apostoł Piotr, ale on nie umie tej mocy zużytkować w sposób właściwy, gdyby chciał być nauczycielem, gdyby chciał wyjaśnić na podstawie praw życia. On może być bardzo aktywny w dziele Bożym, lecz brak mu wytrwałości. Oczekuje bardziej cudów niż systematycznego stosowania praw Bożych i życia w dyscyplinie posłuszeństwa. Brak mu jest zrównoważonego rozwoju, dlatego też może utykać, chramać przez całe życie. No i to można rozwinąć, prawda? Przez własną pracę, przez po prostu dokształcanie się, rozwijanie się. I może ja dam właśnie... Macie to miejsce? Gdzie to jest?
2 Piotr 3:15.
I teraz człowiek, który jest duchowo dobrze rozwinięty, jest podobny do studni artezyjskiej. Wąski otwór, duża głębokość. 150, 200, 300 metrów, prawda? I ma zdrową wodę, która mu tryska i jest bardzo dobrze. I takim mógł być właśnie Piotr, takim był Piotr, takim może być wielu chrześcijan, których duchowe życie jest rozwinięte i w Bogu zakorzenione. Ale mają małe możliwości, mają małą umiejętność, małą moc. Teraz pomyślmy sobie, co by to było, gdyby taka potężna była rzeka. 150 metrów głębokości, a szeroka na 30 metrów. Ileż tam energii, prawda? Ileż tam energii jest. Ta rzeka może wykonać, ta masa wody może wykonać wiele pracy. Ta studnia wykona tylko zaspokojenie potrzeb bieżących danego domu czy danej grupy domów. I właśnie człowiek, który ma głębokie życie, ale wąskie, ma małe możliwości oddziaływania. A człowiek, który ma szerokie możliwości, te intelektualne możliwości, z powodu obeznania świata i poznania też świata zewnętrznego, wykształcenia i głębokie, to trzeba przemnożyć sobie właśnie tę głębokość razy tę szerokość. I to będzie potężna kubatura Bożych możliwości. Takim był właśnie apostoł Paweł. No i ostatnie już chrześcijanin, który doinwestował swój intelekt, duchowo jest dobrze rozwinięty, ale coś tu jest nie w porządku. Lekceważy ciało. Zapomina swojej gorliwości, że to ciało jest świątynią Ducha Świętego. Zapomina o odpoczynku, diecie, poście, ćwiczeniach gimnastycznych oczywiście, bo uważa, że są to sprawy ziemskie.